I ostatnie już dzisiaj wystąpienie, pani Joanna Turowicz, autorka filmów dokumentalnych, kuratorka wystaw i autorka tekstów o sztuce, opowie o pracach metaloplastyków żydowskich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.
Może na wstępie powiem parę słów, dlaczego podjęłam ten temat, czyli metaloplastyki żydowskiej w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, prac Borysa Szaca oraz młodszego pokolenia Marka Szwarca, Joachima Kahanego i Chaima Hanfta. Badając kolekcję i pisząc książkę o rzeźbach właśnie w tej muzealnej kolekcji z okresu dwudziestolecia międzywojennego, natrafiłam na parę charakterystycznych dzieł z tego okresu. Były to płaskorzeźby trzech różnych artystów pochodzenia żydowskiego działających w Polsce, wykonane z blachy mosiężnej. I z wyjątkiem jednej płaskorzeźby Chaima Hanfta, pokazanej wyłącznie jeden raz na wystawie tematycznej dwa lata temu, dzieła te, odkąd trafiły do muzeum, nigdy nie opuściły magazynów. Na kartach muzealnych czy w systemie komputerowym Mona nie ma śladu po tym, by traktowano je jako pewną całość, charakterystyczną grupę dzieł z dwudziestolecia międzywojennego. A płaskorzeźby te, wykonane w trudnej technice rupusowania, nawiązują do bogatej tradycji żydowskiego rzemiosła artystycznego, którego rozkwit od czasów nowożytnych można łączyć z wymogami kultu i talmudycznym zakazem obrazowania, o którym było dzisiaj wiele w różnych referatach. W dwudziestoleciu międzywojennym w krytyce artystycznej jakby pojawiały się takie refleksje łączące właśnie te płaskorzeźby wykonane w metalu techniką repusowania. Wiązano je właśnie z tą tradycją rzemieślniczą. Jak napisał Henryk Weber w 1930 roku w recenzji z drugiej wystawy plastyków żydowskich, metaloplastyka nawiązuje do najżywotniejszych jeszcze u nas tradycji plastyczno-zdobniczych. Przodkami jej są menora, lampa hanukowa, ozdoba arki w bożnicy, a jej drzewo genealogiczne sięga nawet sanktuarium biblijnej świątyni jerozolimskiej. Tym bardziej warto przyjrzeć się temu skromnemu, ale bardzo ciekawemu zbiorowi rzeźb, zwłaszcza, że jedyna publikacja dotycząca tej grupy dzieł, czyli Metaloplastyka żydowska w Polsce z 2005 roku, pionierska praca Agnieszki Chrzanowskiej, napisana pod kierunkiem pana profesora Jerzego Malinowskiego, opiera się przede wszystkim, powstała w oparciu o artykuły krytyczne z dwudziestolecia międzywojennego, natomiast autorka nie wykonała badań kwerend w muzeach i nie uwzględnia na przykład właśnie tej grupy obiektów, o których będę mówiła. Natomiast bez wątpienia jest to bardzo ważna publikacja. Z panem profesorem Malinowskim dzisiaj rozmawialiśmy o niej, że wciąż pozostaje jedyną. Dlatego na pewno każda osoba, która podejmuje ten temat, musi do niej zajrzeć. Zrobię także tutaj taką metodologiczną dygresję. Pisząc właśnie książkę o tej kolekcji rzeźb z dwudziestolecia międzywojennego, nieustannie jakby balansuję między próbami już interpretowania fragmentów czy całości, a niekończącymi się uzupełnieniami badań podstawowych, zwłaszcza dotyczących pochodzenia obiektów. Co w Muzeum Narodowym ze względu na jego historię, na także związane z II wojną światową, zaangażowanie muzeum i profesora Stanisława Lorenca w ochronę dóbr kultury, no jakby ciągnie się latami. Ten brak właśnie wykonania pewnych badań podstawowych, a są to zbiory naprawdę olbrzymie. Jak zauważył Roman Olkowski w takim bardzo ważnym tekście z 2012 roku, o badaniu proweniencji muzealiów, prace nad porządkowaniem ewidencji utrudniają również skutki zaniedbań z pierwszych lat powojennych. Wówczas prace nad proweniencją prowadzone były sporadycznie. Nasi starsi koledzy zajęci byli ogromem prac organizacyjnych w muzeum po wojennych zniszczeniach. I powiem, że dużo satysfakcji przynoszą mi właśnie te badania podstawowe dotyczące pochodzenia obiektów. Przypominają czasami takie badania detektywistyczne wręcz. Tutaj powiem, że kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie wchłonęła także inne ważne kolekcje przedwojenne Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, pewnej części jej, oraz Państwowych Zbiorów Sztuki, które to Państwowe Zbiory Sztuki po II wojnie przestały już funkcjonować. I przeglądając w dziale inwentarzy Muzeum Narodowego w Warszawie katalogi i księgi inwentarzowe Państwowych Zbiorów Sztuki, na szczęście się zachowały, natrafiłam na bardzo ciekawe ciekawy zapis o zespole 18 plakiet autorstwa Borysa Szaca. Plakiet nigdy w ten sposób nie opisywanych. Tutaj jest fiszka, zaraz, o. Widać tutaj też spolszczone, prawda, nazwisko, profesor Szac. Następnie badając księgę inwentarzową, tutaj jest zapis o pochodzeniu, rozszyfrowałam, że zostały one, te 18 plakiet zostało przekazanych za pośrednictwem konsula Chubickiego w Jerozolimie jako dar wymiany od szkoły Becalel w Jerozolimie. Co jest bardzo ciekawe, jest napisane, że to jest dar wymiany, ale czy Państwowe Zbiory Sztuki przekazały coś Becalelowi, nic o tym nie ma. Konsul Chubicki w Jerozolimie to oczywiście Otton Sas Chubicki, polski dyplomata, który w latach 20. był konsulem RP w Jerozolimie. I pomimo, że te fiszki znajdują się w katalogu kartkowym działu rzeźby Państwowych Zbiorów Sztuki, w Muzeum Narodowym w wyniku kwerendy okazało się, że trafiły do gabinetu monet i medali. Tutaj składam duże podziękowania dla pani kustosz Danuty Mile, pracującej w gabinecie monet i medali za pomoc w dokonaniu tej kwerendy i właściwie no, o jakoś wydobyciu tego bardzo interesującego zbioru i ustalenia pochodzenia, prawda? Tutaj jest plakieta, jedna właśnie z tych plakiet zatytułowana Pisarz Tory, która ma 7,5 na 5,8 centymetra. Jest wykonana, jest to odlew brązowy wykończony grawerowaniem. Tutaj z kolei jest to zatytułowane jako Nadejście Szabasu. Tutaj może pokażę cały właśnie, w jaki sposób się prezentuje ten w szufladzie zespół 18 plakiet tutaj, to są one. Natomiast reszta to są inne judaika w zbiorach właśnie gabinetu monet i medali. Jest to cacko, można powiedzieć, naprawdę z dużą przyjemnością fotografowałam i oglądałam ten zbiór. Większość z nich miała właśnie wymiary 7 na 5 cm, w poziomie 5 na 10 cm. I muszę powiedzieć, że przeglądając także pod strony internetowe aukcyjne, zauważyłam, że te plakiety jako pojedyncze albo nawet cały właśnie taki zbiór 18 plakiet bywają na aukcjach. I jakby zaraz dojdę do tego, co uważam o pochodzeniu właśnie tego zbioru. Tutaj takie właśnie w jaki sposób te plakiety, wewnętrzne jakby życie muzeum, w jaki sposób te plakiety są przechowywane w gabinecie monet i medali, w specjalnych właśnie szufladach. Tutaj z kolei Błogosławieństwo Cadyka, to też jest taka plakieta, a tutaj z kolei zdjęcie Borysa Szaca pokazujące, że pierwowzorem dla tej plakiety była płaskorzeźba, co też jest odkryciem. Może parę słów także o samym Borysie Szacu, chociaż już tutaj się pojawiał, to przypomnę, że był rzeźbiarzem, malarzem, ale przede wszystkim wybitnym organizatorem żydowskiego szkolnictwa i środowiska artystycznego w Jerozolimie, prekursorem. W 1906 roku założył Szkołę Sztuki i Rzemiosł Becalel. Nazwa placówki pochodziła od imienia pierwszego biblijnego rzemieślnika z pokolenia Judy, który wykonał Arkę Przymierza i Namiot Spotkań. Też dodam, że to imię Becalel wkrótce stało się bardzo modne wśród wielu wykładowców uczelni, którzy nadawali je masowo swoim synom, także Borys Szac. Organizacyjnie i finansowo szkoła wspierała się na rezydującej w Berlinie i powiązanej z Palestyńskim Komitetem Syjonistycznym Radzie Becalelu. I dla Szaca istotne było stworzenie oryginalnego stylu hebrajskiego, który miał się odwoływać do form i zdobnictwa dawnego rzemiosła artystycznego oraz do tradycji żydowskiego iluminatorstwa i kaligrafii. Tutaj będą budynki Becalelu, zdjęcie z 1913 roku. Tutaj kolejna plakieta pamięci Herzla, Teodora Herzla, wykonana po jego śmierci. I tutaj znowu zdjęcie pokazujące tutaj szczegóły tej plakiety. A tutaj zdjęcie pokazujące, że do tej plakiety też pierwowzorem była płaskorzeźba. Jeszcze raz to samo zdjęcie, ponieważ wydaje mi się, że jest ono wykonane jeszcze w Bułgarii. O czym świadczą rzeźby, jak to żołnierza przykrywającego chłopca płaszczem. I właśnie skąd moje przypuszczenie, że Szac wykonał te płaskorzeźby pod koniec swojego 10-letniego pobytu w Bułgarii, gdzie był w Sofii na zaproszenie księcia Ferdynanda i organizował w Sofii pierwszą Akademię Sztuk Pięknych. Jak napisała Agnieszka Chrzanowska, na ideologiczną, ikonograficzną przemianę artystycznego kierunku Szaca najprawdopodobniej wpłynął pogrom w Kiszyniowie w 1903 roku. Bezpośrednio po tym wydarzeniu wykonał on serię płaskorzeźb ukazujących postaci oraz zwyczaje żydowskie, dla których inspiracją były m.in. własne wspomnienia z dzieciństwa. Między innymi jest to właśnie to błogosławieństwo cadyka czy powitanie szabasu, kabalat szabat. I moim zdaniem właśnie te pierwowzory dla tych plakiet wykonał on pod koniec swojego pobytu w Bułgarii, zanim pojechał do Jerozolimy otwierać właśnie Becalel. Natomiast te plakiety były po prostu takim wyrobem rzemieślniczym uczniów czy absolwentów Becalelu, które były potem rozsyłane i sprzedawane w różnych krajach, ponieważ Borys Szac był niezwykle uzdolnionym też organizatorem, organizował wystawy, szukał rynków zbytu w Europie i w Stanach Zjednoczonych dla wyrobów właśnie Becalelu i tą drogą przez konsula mogły trafić właśnie do państwowych zbiorów sztuki jako taki spójny zbiór. Więc myślę, że tutaj trzeba będzie się też nad datowaniem zastanowić, skoro pierwowzór powstał około 1903 roku, to pewnie trzeba będzie datowanie także zmienić, prawda? Nie na lata 20, a trochę wcześniej. Te sztuka i Becalelu, i Szaca u młodszego pokolenia artystów żydowskich spotykała się z krytyką. Słowa krytyki pod adresem Becalelu wypowiedział również Marek Schwarz. Jest to wypowiedź z 1919 roku, który napisał, że jego zdaniem w Szacowi nie udało się stworzyć niczego oryginalnego. Te zbyt może pochopne tak, słowa, nie do końca sprawiedliwe, pewnie wynikają z różnicy pokoleniowej. To było 26 lat różnicy między Markiem Schwarzem a Borysem Szacem. I jakby ich prace należały zupełnie do innej stylistyki, innej epoki. Zresztą tutaj widać, to jest praca pokazywana przez panią profesor Jednińską przede mną. Czyli taka bardzo znana uczta syderowa z 1922 roku, gdzie widać ten właśnie taki gotycyzujący styl, trochę w groteskę idący, wysmukłe proporcje. Należy on do zbioru prywatnego w USA. Marek Schwarz właśnie podjął tą technikę repusowania w blasze miedzianej albo mosiężnej od 1922 roku, o czym zresztą pisał sam w takiej formie anegdotycznej. Pewnego dnia, a było to w 1922 roku, znalazłem przypadkiem na moim stole kawałek blachy cynkowej. Na tym samym stole leżał gwóźdź. Stał się on pierwszym moim narzędziem. W taki sposób zaczęła się moja znajomość z metalem. Zacząłem skupywać miedź, która ozłociła wnętrze mojej pracowni. Zamiast gwoździ postarałem się o rylec, pincetę i dłuto. Kupiłem sobie młot, młotek i młoteczek, a także śrubsztak i obcęgi. Czyli tutaj nie ma żadnego odwoływania się do tego rzemiosła, natomiast bez wątpienia miał świadomość. Był bardzo wykształcony, miał świadomość, jakimi technikami się posługiwali żydowscy artyści i rzemieślnicy. I teraz przejdę do właśnie tych prac, które się znajdują w kolekcji Muzeum Narodowego. Są to tancerki, tutaj czarno-białe zdjęcie, trochę lepiej widać ten rysunek. Bardzo trudno jest fotografować blachę miedzianą, bardzo różne, daje efekty kolorystyczne. Niestety nie mam tutaj profesjonalnych zdjęć, to jest zdjęcie zaczerpnięte z zasobów muzealnych. Tutaj widać w kolorze, jest sygnatura, jest tabliczka. Na pewno jest późniejsze niż ta praca z 1922 roku. Widać uspokojenie, prawda, formy już pomimo tanecznej pozy tych dziewcząt. Już nie ma jakby tego elementu groteski, prawda, wydłużenia postaci. Być może uda się dzięki specjalistom od Marka Schwarza jakoś kiedyś zadatować tą pracę. Być może ona była też, takie mam przypuszczenie, że mogła być elementem większej pracy wyciętym. No ale to być może po prostu kiedyś to się jakoś okaże. Trafia ona do Muzeum na Drodze Daru. Maria Cukier w 1958 roku podarowała. Obiekt trafił do magazynu, nigdy nie był pokazywany. To jest druga strona tej blachy metalowej. To jest druga praca Marka Schwarza, bardzo piękna maska, tym razem zadatowana Paryż 1928. I też widać różnicę, prawda? Jest taka forma uspokojona, klasycyzująca, monumentalna. Praca trafiła na drodze zakupu. Muzeum kupiło ją w Edesie w 1983 roku. Kupiło i nigdy nie pokazywało też. W tej chwili jest w magazynie w Łazienkach jako depozyt Muzeum Narodowego. Tutaj pokazuje właśnie, jak bardzo jest ona wypukła, czyli tą drugą stronę. Czarno-białe zdjęcie. A jeszcze wracając do tych tancerek, to jest taki właśnie subtelny motyw. Z jednej strony jest to po prostu scena dekoracyjna czy rodzajowa, a z drugiej bez wątpienia jest to nawiązanie do całej tej tradycji tańca w torze, prawda? Kiedy modlono się tańcem. Tańczył król Dawid, po przyniesieniu do świątyni Arki Przymierza tańczyła prorokini Miriam. Gdy Izraelici przekroczyli Morze Czerwone, córka sędziego Jefte, by uczcić zwycięstwo militarne. Więc tutaj myślę, że też można tą pracę skromną interpretować dwojako, albo jako po prostu pracę dekoracyjną do powieszenia w pomieszczeniu, albo także subtelnie nawiązującą do całej bogatej tradycji właśnie Tory i Talmudu. Kolejna, Marek Schwarz zainspirował wielu artystów żydowskich działających w Polsce do tworzenia rzeźb metalu za pomocą techniki repusowania. Między innymi właśnie Joachima Kahane, którego jedna praca, modlący się Żyd, jest właśnie w zbiorach w kolekcji. Jest to zupełnie, praca, która zupełnie przypadkowo trafiła, ponieważ jest to przekaz milicyjny z 1986 roku, jak można przeczytać w kartotece. Jest to praca według sygnatury z 1930 roku. Był to rzeźbiarz, który też działał na terenie Łodzi, żył w latach 1890-1943. Niewiele o nim wiadomo, trochę można o jego życiorysie przeczytać właśnie w pracy Agnieszki Chrzanowskiej. Wykonywał on również taką nie tylko płaskorzeźby figuralne, ale także przedmioty użytkowe o przeznaczeniu kultowym. Myślę, że to też jest taki trop do kwerend w różnych muzeach i kolekcjach. I ostatnią pracą, która jest najbardziej rozpoznana w tym skromnym, ale bardzo interesującym zbiorze, jest Ewa, akt kobiecy Chaima Hanfta, urodzonego w 1899. W Jedlińsku, zmarłym w Krakowie w 1951. Także uważa się, że zaczął tworzyć metaloplastykę pod wpływem właśnie Marka Schwarza, który no, zyskał sławę swoją już za granicą, był dosyć często opisywany, więc myślę, że też miał swoją jakby siłę rażenia. Jest to praca bardzo duża, tutaj jest przedstawiona w magazynie. Pokażę też kartę muzealną, która pokazuje jakby pewne takie zamieszanie wokół identyfikacji tej pracy. Pomimo, że jest to praca ze zbioru znanego kolekcjonera Bronisława Krystala, o którym zaraz też więcej powiem, to trafiła ona w 1939, w 1962 Krystal ją wycofał, natomiast trafiła ona na mocy zapisu testamentowego. Na odwrocie tej karty można przeczytać takim druczkiem, że Krystal zapomniał, jakiego autora była ta praca, natomiast ponieważ jest sygnowana właśnie tym podwójnym gmerkiem CHH i znalazły się też zdjęcia pochodzące właśnie ze zbioru Krystala, które są podpisane jako Chaim Hanft, więc bez wątpienia jest Chaima Hanfta. Praca do połowy lat 90. należała do działu sztuki zdobniczej, to, co też pokazuje pewną taką konfuzję, tak? Zagubienie co do identyfikacji tych dzieł. Teraz już one są wszystkie te płaskorzeźby w zbiorach muzealnych, w dziale rzeźby, pod opieką Muzeum w Królikarni. Wystawa ta była pokazana, no niestety mam tylko takie zdjęcie, ale mam nadzieję, że wszyscy Państwo byli na wystawie w Muzeum Narodowym w gmachu głównym Bronisław Krystal Testament, która prezentowała niezwykle bogaty zbiór właśnie tego kolekcjonera i niezwykłego też humanisty, człowieka, społecznika, który za życie dzielił się swoimi zbiorami ze społeczeństwem. We wzruszającym testamencie zapisał wszystko, co po nim pozostało Muzeum Narodowemu w Warszawie. Jako dygresję podam, że między innymi kamienice w Alejach Jerozolimskich znaną jako siedzibę British Council. Dodam też a propos właśnie tych wszystkich uwikłań takich wojennych, historii i trudności badawczych, że właśnie ogromną część tej kolekcji Bronisław Krystal zdeponował we wrześniu w 1939 roku. Umieszczono ją w magazynach pod kryptonimem JR, by zapobiec ich konfiskacie jako mienia żydowskiego. Dzięki temu przetrwały wojnę. Tutaj może ładniejsze zdjęcie tej, bardziej profesjonalne, tej pracy. Jak sam napisał, miałem tę szczęśliwą inicjatywę, że zaraz w pierwszych dniach po zajęciu miasta skierowałem na gorąco i w sposób zorganizowany moje zbiory do Muzeum Narodowego. Było to przedsięwzięcie bardzo trudne i niebezpieczne. Sądziłem, że jeśli rzeczy mają zginąć, to tam może się chociaż część ocalić i tak się stało. Także dzięki właśnie badaniom przeprowadzonym przez kuratorów tej wystawy Katarzynę Mączewską i Krzysztofa Załęskiego wiadomo troszeczkę więcej o jakby relacji Hanfta z Krystalem, z Bronisławem Krystalem, który zaproponował właśnie Hanftowi, aby wykonał pracę do ozdobienia nie mieszkania w Warszawie, ale swojej wiejskiej posiadłości niedaleko stacji Otrębusy pod Grodziskiem Mazowieckim. I właściwie bardzo możliwe, że ten akt bardziej by się nadawał do ozdobienia takiej siedziby niż mieszkania w warszawskiej kamienicy. Tutaj pokażę rewers tej pracy i jak bardzo właśnie trudna jest to sztuka repusowania, prawda, polegająca na wyklepywaniu na zimno, na odwrociu tego wzoru. Tutaj też taka moja sugestia, że być może ta praca jest przeznaczona do pokazywania również w poziomie, tak? Że z jednej strony układ nóg sugeruje, że może być w pionie, ale z kolei ręka podpierająca się i poduszka może sugerować jakby przeznaczenie, prawda, do takiego rodzaju ekspozycji. Na koniec jeszcze bym chciała powiedzieć troszeczkę o jakby strategiach tego kolekcjonerstwa instytucjonalnego, którym też się zajmuję. Do niego należy nie tylko badanie właśnie i charakterystyka tego zbioru, ale również jakby dalsze wykorzystywanie go. I taką jakby nadzieją, że te prace jakoś zaistnieją, jest sposób, w jaki jest prowadzone Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego w Królikarni od 2011 roku. Kuratorką od tego czasu jest Agnieszka Tarasiuk, która właściwie postawiła sobie za ambicje takie powolne przepracowywanie tej kolekcji, która jest naprawdę olbrzymia, to są narosłe w wyniku właśnie różnych wypadków dziejowych, jakby wpadające w czarną dziurę muzeum, jakby to powiedział Jean Clerc, francuski muzealnik, dzieła, które nie, rzadko kiedy, prawda, mają okazję ujrzeć światło dzienne, nie ma ich w katalogach, tylko czasami przypadkiem można na nie trafić, czy szukając właśnie celowo jakiejś grupy obiektów, takie jak ja w przypadku tego szaca. I natrafiając na zbiór właśnie w gabinecie Montimadali. Tutaj jest taka bardzo ważna wystawa, która jest właśnie taką zapowiedzią tych zmian programowych. To jest Kontrum, której kuratorką była Agnieszka Tarasiuk, która pokazała 500 rzeźb, właśnie tak estetycznie nawiązywała do magazynu, można powiedzieć. Była taką gigantyczną metainstalacją wzbudzającą duży zachwyt właśnie krytyki. Pojawiło się mnóstwo świetnych tekstów. I też jakby taką deklaracją, tak, że od tej pory muzeum będzie się zajmowało właśnie tą kolekcją. Tutaj magazyny, żeby pokazać właśnie tą estetykę magazynu, to są takie jakby dzikie magazyny, robiłam, prawda, zdjęcia przypadkową konfiguracją rzeźb. W takim magazynie się znajmuje właśnie ta polska rzeźba Hanfta. Kolejną taką wystawą, którą miałam być przyjemność kuratorką, powstała we współpracy z wybitną artystą Zbigniewem Liberą i też bazującą w dużej mierze na dziełach zgromadzonych w kolekcji, była wystawa Zbigniew Libera, to nie moja wina, że otarła się o mnie ta rzeźba. Artysta jakby wytworzył takie różne zaskakujące konfiguracje rzeźb i skomentował je za pomocą plansz, tak? Więc powstał taki, nawiązujący do Abego Warburga, jakby specyficzny atlas rzeźb czy atlas idei. I na tym jeszcze oczywiście, to może są takie najbardziej właśnie wystawy, które bazowały na takim poszukiwaniach też sensualnych, bazujących na biografiach artystów w magazynach. Natomiast oczywiście takimi klasycznymi wystawami bardzo ważnymi jest wystawa Rodeo Dunikowski, Kobieta w polu widzenia. Kuratorką była Ewa Ziembińska, która też uaktywniała wiele rzeźb będących w magazynach Sławego Dunikowskiego, czy także wystawa poświęcona architekturze, a teraz będzie otwierana z kolei wystawa poświęcona relacjom Warszawa-Zakopane. I można powiedzieć, że do każdej z tej wystawy posłużyły za punkt wyjścia dzieła, które znalazło się w tej olbrzymiej kolekcji, czy to były szkice właśnie rzeźb architektonicznych, czy właśnie rzeźby związane z Zakopanem. Także tak w telegraficznym skrócie, bo wiem, że i tak mam przekroczony czas, chciałam właśnie taką zrobić tutaj, taki przegląd na bazie innego rodzaju metodologii niż jakby takie klasyczne badania sztuki, prawda, opierające się na tekstach krytycznych, tylko bardziej, jakby preferuję bardziej pisanie historii sztuki poprzez takie czułe i uważne przyglądanie się obiektom. Dziękuję.
Proszę Państwa, ja już tak w zastępstwie zamykam tą konferencję. Może jednak zadam pytanie, kto chciałby coś powiedzieć albo o coś zapytać któregoś z tych, którzy mieli referaty. Proszę bardzo. Tylko mów głośniej, bo nic nie słychać.
O, przepraszam, ten kahane to jest on, taki cyrk zrobił mnichów i taki jeden mnich jest, ma tą surkę i taki kołnierz specjalny, jest także w Żydowskim Instytucie Historycznym. Ale to ewidentnie, jak się człowiek przyjrzy, bo ja się przyglądałam temu kahanemu, jak opracowywałam tę kartę i rzeczywiście, i one zresztą... Ale nawet do tego stopnia, że chyba te rzeźby kahanego w Żychu mają z tyłu naklejki i on wystawiał w Żydowskim Instytucie, Żydowskim Towarzystwie jako mnicha. To naprawdę nie miało znaczenia. Także to na pewno mnich, ale bardzo dziękuję. Tak,
zresztą ja może chciałbym jedną rzecz dopowiedzieć. Kahany nie jest postacią nieznaną. To była przecież główna postać Lwowa. Przecież w Lwowie było koło miłośników sztuki żydowskiej, którego założycielem był Kahane i to była postać pierwszego rzędu. On po prostu w pewnym momencie, w 21 roku, został zaproszony do Łodzi, tam, prawda, uczył w gimnazjum hebrajskim, ale to była postać absolutnie numer jeden środowiska. Ja myślę, że to nie, na pewno nie szwarc na Kahanego, ewentualnie odwrotnie może być po prostu. Kahane znacznie wcześniej zapewne zajmował się metaloplastyką, bo to była ta tradycja środowiska lwowskiego, którą on prawdopodobnie właśnie na nowo zaczął. I ta stylistyka, którą tutaj mówimy, to jest stylistyka, którą mieli Binnenstock, które tam było wielu było takich właśnie dzisiaj już nieznanych, a co prawda ja o tym wszystkim piszę w swojej książce, więc jest tam po prostu, są dane i można właśnie na podstawie także wypowiedzi prasowych pewne tutaj charakterystyki artystów sobie zrekonstruować. Także to naprawdę jest bardzo ważna postać po prostu. No tak, to zresztą mówiliśmy przy obiedzie, że tutaj właśnie brakuje pewnych rzeczy. Zaraz, pani profesor się od nas bierze. Czy może ktoś chciałby coś zadać pani profesor? Pani dojeżdża po prostu, ale nikt nie chce z pani profesor. Biedna dojeżdża z Łodzi, ale z miasta Łodzi. Wiesz, ja myślę, jedna rzecz, ja myślę, że ten pogląd o tym, wiesz, ten pogląd buntu, znaczy rzekomo o tych takich właśnie judeo, tam lewicowych korzeniach, to nie jest tak po prostu. To jest po prostu problem. Nie, ja się z tym nie zgadzam, ponieważ to był okres przecież wojny polsko-rosyjskiej, dlatego się oni nie mogli spotkać razem, bo przecież połowie byli na wojnie przecież. A poza tym tam miała być taka wystawa, trzecia wystawa sztuki nowoczesnej w 20 roku, która po prostu miała skupić bunt i jungidis, ale wtedy właśnie były działania wojenne i do tej pracy tam jeszcze, tam była jakaś mała wystawa i to niekoniecznie nawet z udziałem buntu.
Ale nie doszło do skutku.
Znaczy, nie, tam była znaczy, tam taka, była taka malutka wystawa, ale to było coś innego. Tak, no ale się wyjechali, no wszyscy wyjechali po prostu. Więc natomiast oni wszyscy przecież...
Nie, przecież
Adler przecież miał świetne przecież, prawda, układy z Kubickimi. No, tutaj naprawdę nie było. Paniński się przyjaźnił ze wszystkimi tam tymi ludźmi, z Jungidis. Także leciał na pociąg, leciał na pociąg i tylko taką. Więc czy jeszcze ktoś tutaj chciałby coś powiedzieć? No bardzo to było interesujące. Myślałem na początku takiej sesji trochę upowszechniającej, prawda, tą sztukę. Tutaj zrobiła się z tego bardzo interesująca właściwie konferencja naukowa, którą mi się wydaje, że trzeba będzie przygotować do druku i po prostu wydać bez żadnego tutaj, bez żadnego problemu. No, także będziemy się tutaj starać, żeby, prawda, te teksty się może gdzieś tak no, do wakacji, prawda, udało zgromadzić. Powołamy komitet. No i po prostu podejrzewam, że w związku z finansami zapewne gdzieś na początku przyszłego roku to by się udało, ale jest to, znaczy pieniędzy nie ma, ale książki się wyda, no po prostu i jak zwykle w tej rzeczywistości, w której jesteśmy. Także jeśli ktoś chciałby z Państwa bardzo tutaj jeszcze coś powiedzieć, to bardzo proszę. Myślę, że ta sesja też udowodniła, że po raz kolejny, że małe konferencje, nawet jednodniowe, się znakomicie udają. Kilkanaście dni temu była taka konferencja w Królikarni dotycząca twórczości Wandy Czołkowskiej, też się znakomicie po prostu udała i może takie niezadęte konferencje, tylko właśnie skupiające, prawda, parunastu referentów, są świetnym rozwiązaniem właśnie w dzisiejszych czasach, bez jakichś kosztów specjalnych, a wszystko właściwie wiadomo po prostu. Także jeśli nie ma tutaj nikogo, kto by zechciał coś powiedzieć, o, pani dyrektor jest, to pani dyrektor teraz powie. Jak z kwiatkiem.
Chciałam Państwu wszystkim bardzo podziękować i przede wszystkim podziękować kuratorowi tej sesji, profesorowi Jerzemu Malinowskiemu, któremu, nie wiem, czy zostało to też powiedziane, trochę zawdzięczamy inspirację do zrobienia projektu o Abrahamie Ostrzedze. Wystawa Abraham Ostrzega w salach Zachęty trwa do 5 marca. Ja mam jeszcze oprowadzanie kuratorskie w niedzielę o 12:15. Serdecznie zapraszam. Natomiast tak jak cały czas podkreślamy, to co się dzieje w Zachęcie, w środku i na fasadzie jest pewnym przyczynkiem do tego, żeby Państwa, może nawet nie tyle Państwa, bo Państwo są znawcami, ale ludzi, którzy do nas przychodzą, odesłać też na cmentarz żydowski, żeby zobaczyli żeby zobaczyli tam rzeźby Abrahama Ostrzegi, które zostały zakonserwowane i które też zostały odpowiednio oznaczone. Dziękuję Państwu bardzo.
Mam jeszcze nadzieję, że może kiedyś się spotkamy w jakimś innym układzie w tej sali. Co?
Zapraszam.
No to dobrze. To ja też bardzo dziękuję. No i do zobaczenia w takim razie. Mamy tutaj zaproszenie. Prawie.